Witam, a moimi gośćmi są burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej Renata Surma i wiceminister wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Witam panie ministrze, witam pani burmistrz.
Witam pana Dzień dobry. Ministra, witam państwa, witam pani, wszystkich.
Pani burmistrz, słyszeliśmy ostatnio przed chwilą dosłownie w faktach, jak wygląda sytuacja na terenach bliskich pani, no bo to są przecież tereny, które pani doskonale zna. Jak wygląda w tej chwili sytuacja w samej Bystrzycy Kłodzkiej? Bo tak jak słucham, to można odnieść wrażenie, że to jest w tej chwili jądro ciemności, jądro rozpaczy.
Bardzo dobre określenie, chociaż to okropnie brzmi. Ja jestem zrozpaczona, zdruzgotana tym, że ludzie potracili dobytek swojego całego życia i od wczoraj sprzątają wszystko, wyrzucając, więc nie wiem, jak ja bym się czuła, gdybym była w takiej sytuacji, kiedy muszą wyrzucić to, na co tak bardzo ciężko pracowali. Ja przypomnę, że jeżeli słyszałam przed chwilą właśnie pana Pustelnika i pana z Budzanowa, tak, podpisuję się pod tym, co powiedzieli obaj. Jest bardzo ciężko. Dzisiaj były dantejskie sceny też w urzędzie, kiedy pani, która straciła wszystko, przyszła, usiadła na podłodze, złożyła głowę między nogi i nie wiedziała, co ma zrobić, zaczęła płakać. Zmagamy się teraz z takimi i to nie są pojedyncze sprawy. To są tragedie ludzkie. I my z nimi tutaj jesteśmy. Musimy się zająć tym, żeby w tej chwili dowieść im wodę, dowieść im jedzenie. Musimy się zająć tym, że jesteśmy bardzo obszarowo dużą gminą i nie możemy mieć wszędzie sieci wodociągowej czy kanalizacyjnej, po prostu nas na to nie stać, bo są to budynki rozproszone, więc mają ludzie studnie. W tej chwili te wszystkie studnie są pozalewane.
Wyłączone, nie mogą z nich pić wody.
Więc właśnie są wyłączone, więc musimy je, muszą być wszystkie wypompowane studnie, musi być dany tam podchloryn, gdzie niestety muszą to robić ludzie, którzy mają do tego uprawnienia, a nie zwykli ludzie, więc bardzo apelujemy o to, że gdyby takie osoby były, które mają uprawnienia do tego, żeby ten podchloryn do studni dać, to ja bardzo, bardzo chętnie bym takie ze 2-3 osoby przyjęła, bo tego naprawdę mamy bardzo dużo.
Pani burmistrz, docieracie już wszędzie? Jesteście w stanie dotrzeć do każdego miejsca w swojej gminie? Czy wciąż jeszcze mamy miejsca odcięte?
Parę budynków mam takich odciętych, ale jakoś staramy się tam w tej chwili robić prowizoryczne kładki, żeby móc dojść. Także dzięki Bogu, chociaż mamy tak pozrywane drogi, że na przykład przez wieś Stary Waliszów cała droga przez całą długość paru kilometrów nie da się tam przejechać normalnym samochodem, terenowymi samochodami da się przejechać, ale tak absolutnie nie. My w tej chwili chcemy też od poniedziałku ruszyć ze szkołami, więc trwają tutaj propozycje, koncepcje, jak ewentualnie te dzieci z tych miejscowości
dowozić. Ale gdzie one będą? Jak one będą wracać do domów, których akurat nie mają, które są zniszczone. Słyszeliśmy żywy beton, pusty beton. Przynajmniej niektóre z nich, bo oczywiście nie wszystkie dotknięte są w ten sam sposób.
Staramy się w tej chwili tak. Część osób jest jeszcze ewakuowanych, więc są w suchych, że tak powiem, pomieszczeniach. Natomiast część osób jest u swoich rodzin. Część osób dostaliśmy propozycje czy to różnych ośrodków czasowych, czy to osób, które mają po 2-3 mieszkania i są one suche, że oddają mieszkania dla powodzian, więc staramy się jakoś tych ludzi tak lokować, żeby mieli chociaż tymczasowo gdzie zamieszkać, a równocześnie też trwa sprzątanie, wynoszenie tych rzeczy z ich mieszkań.
Ile to może zająć? Bo tak jak słucham tej opowieści, no to są po prostu mieszkania, które trzeba po prostu ogołocić do zera, wyrzucić wszystko,
tak,
absolutnie.
Tak, być może nawet zbić tynki, a jeśli nie, to naprawdę w tej chwili osuszacze są na wagę złota.
Brakuje ich, tam, czy nie? Bo słyszę, że gdzieniegdzie już zaczyna brakować.
Tak, zaczyna brakować z tego względu, że przecież to nie są jakieś osuszacze, które mogą być równocześnie w kilku pomieszczeniach. Przecież wszyscy wiemy, że mieszkania mają po kilka pomieszczeń, więc mnie się wydaje, że równocześnie powinny pracować wszędzie, a nie dzisiaj w tym pomieszczeniu, jutro w tamtym, a pojutrze w następnym. Nie? Także to będą naprawdę materiały, które są na wagę złota, później materiały budowlane. I tak zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo tak właśnie będzie, że prośba o te remonty, więc i usługi, i pewnie materiały budowlane pójdą w górę, więc zastanawiam się nad tym, czy rząd nie powinien spowodować, aby zostały przez rząd ustalone maksymalne stawki na jakieś tam produkty budowlane, prawda, materiały budowlane. Na inne zresztą też.
Pani burmistrz, to jest trudne i o tym do pewnego stopnia mówił premier Donald Tusk, chociaż mówił o artykułach spożywczych, ale oddajmy głos na chwilę przedstawicielowi rządu, bo jest z nami w studiu pan wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. No to są dramatyczne słowa, które słyszymy tak. I rzeczywiście no, trudno się z nimi nie zgodzić. To znaczy, kiedy będzie wielki popyt, a będzie, ceny pójdą w górę. Albo mogą pójść w górę, a ci ludzie i tak często stracili wszystko.
To prawda, to są wielkie dramaty i to są sytuacje, w których ci ludzie po prostu potracili dobytek, majątek swojego życia. I rolą rządu, naszą rolą jest udzielenie takiej pomocy, która pozwoli przetrwać ten trudny czas i odbudować to, co zostało przez żywioł zniszczone. Już zostały podjęte konkretne działania, które mają kierować duże środki finansowe do terenów i do ludzi, którzy właśnie ucierpieli. Między innymi dzisiaj minister finansów zadeklarował 2 miliardy złotych na pomoc dla osób, które ucierpiały. Pan premier Donald Tusk, który od piątku jest oczywiście na miejscu tam, zresztą sami państwo to widzicie, bezpośrednio rozmawia z tymi ludźmi, wie, jak to dokładnie wygląda. I tutaj mamy już deklarację stworzenia bezzwrotnej pomocy na remonty budynków mieszkalnych do 200 tysięcy złotych. Do 100 tysięcy złotych również bezzwrotnej pomocy na remonty budynków gospodarczych. Do 10 tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy dla osób, które są po prostu poszkodowane. Wprowadzamy zerową stawkę VAT na darowizny towarów i usług, które są przekazywane na rzecz powodzian. Więc to wsparcie jest cały czas wskazywane i będzie jego coraz więcej.
Pani burmistrz, to są sumy, pani zdaniem, tak jak pani widzi to, co jest wokół, to są sumy, które wystarczą. 200 tysięcy na remont domu, który jest kompletnie zniszczony. Oczywiście nie każdy jest zniszczony w tym samym stopniu,
ale są takie,
które są zniszczone kompletnie.
Tak, no są te, które zostały całkowicie zabrane, chociażby w Stroniu czy w Lądku, więc to też jest ogromna tragedia, a wszyscy wiemy, że przy dzisiejszych cenach mały domek, no to tak 500 tysięcy jak nic, a ceny potem nawet troszkę idą, nie, to będzie szło w górę, także te 200 tysięcy to jest mało, natomiast ja mówię o odbudowie domu. Natomiast jeśli mogę powiedzieć, z czym mamy problem, czego się bardzo boję, bo mamy kotłownie olejowe we wspólnotach i w indywidualnych mieszkaniach. Mieszkańcy kupili sobie olej opałowy na zimę już, w momencie, kiedy wdarła się woda, wymieszało się wszystko, ale nie, wymieszało się wszystko, jest inny problem i musi to być specjalistyczna firma, która może wypompować ten olej, a pytanie jest takie, gdzie go można zutylizować. Tu się zaczyna robić ogromny problem. To jest to. Nie ukrywam też, że czekamy na specustawę, bo proszę Państwa, przed chwilą też jeszcze dyskutowaliśmy na tym, a propos tych zasiłków do 2000 zł i do 8000 zł. Nie jest napisane, że to będzie 10 tysięcy złotych, tylko jest napisane do 8000 i do 2000 zł, więc idą pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z pracownikiem też urzędu, bo musimy weryfikować, oszacować te straty, ale pamiętajmy też, że musimy też oszacować straty w przedsiębiorstwach, oszacować straty u rolników na polach i w gospodarskie, bo przecież to są też zalane zboża, to są też zalane pasze i tak
pani
dalej.
Pani burmistrz, niestety na chwilę muszę przerwać, za chwilę pani dokończy tą myśl, tylko pożegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostaniemy w radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych, gdzie już za moment dalszy ciąg tej rozmowy. Dobrze, pani burmistrz, pani mówi, potrzebna jest specustawa. Czego ona miałaby dotyczyć? To znaczy, czy każdy dostaje 8,2, czy czegoś jeszcze?
Nie, może, proszę państwa, może nie tyle chodziło o 8, właśnie, to tu się też zastanawiali pracownicy, ale no trzeba pójść do każdego domu, bo teraz tak, inaczej trzeba spojrzeć na mieszkańca, który ma zalany garaż i zalaną piwnicę, w której ma hydrofor i tak dalej, a inaczej trzeba spojrzeć na mieszkańca, który ma zalane, nie wiem, miał metr
czyli
w domu
rozumiem,
wody, albo miał
ustalić, jak to wyliczać, rozumiem, tak? To znaczy,
no
co,
właśnie.
Kto, ile.
Tak,
panie ministrze, spróbujmy dać odpowiedzieć panu ministrowi, bo to jest oczywiście pytanie raczej do rządu niż do kogokolwiek innego. Taka specustawa powstanie? Będą konkretne zapisy?
Oczywiście jesteśmy bardzo zdeterminowani, aby te osoby, które bardzo na tym ucierpiały, dostały jak największą pomoc, co pozwoliłoby im po prostu odbudować ich dobytek, czyli to, co straciły. Zgodzę się z panią burmistrz, że oczywiście mieszkańcy ucierpieli w różny sposób. Są tacy, którzy stracili wszystko i są tacy, których straty są trochę mniejsze. Dlatego ważne jest ustalenie konkretnych kryteriów, na jakiej podstawie będzie ta pomoc przydzielana.
Kiedy one będą?
Myślę, że one będą w ciągu najbliższych dni. To jest kwestia... My codziennie spotykamy się na różnego rodzaju sztabach. Jest sztab krajowy, który codziennie obrady. Zresztą teraz aktualnie z udziałem premiera Donalda Tuska i ministrów sztab odbywa się we Wrocławiu. My dzisiaj w ramach Ministerstwa Infrastruktury również mieliśmy kolejny dzień sztab w ramach naszego ministerstwa z jednostkami podległymi. Dzisiaj były spotkania z wojewodami wszystkich ministrów. Rozmawiamy o tym, gdzie są najważniejsze miejsca, które powinny być, które powinny uzyskać dodatkowe wsparcie. I myślę, że to na dniach będą sprecyzowane kryteria, które pozwolą na celowanie dokładnej pomocy w zależności od tego, kto i jaki ma, jaką ma po prostu poniósł stratę. Ale to oczywiście to nie jest tak, że będziemy w stanie odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości. Znaczy, to my wiemy, że szacowanie strat cały czas trwa.
Cały czas trwa, ale ja jeszcze dopytam o te jednostki. Powiedział pan o te jednostki, które straciły wszystko. No, to słusznie pani burmistrz mówi, 200 tysięcy z pewnością nie wystarczy osobie, która straciła po prostu swój namiot, on został zmyty.
Oczywiście, zgadzam się z tym, co pani burmistrz powiedziała. Oczywiście zrobimy wszystko, aby ta pomoc była jak najwyższa. To jest w ramach pierwszych dni funkcjonowania sztabu kryzysowego. Te deklaracje już są konkretyzowane. Natomiast myślę, że bardzo istotne będzie też spojrzenie na to, co się wydarzyło w takim wymiarze bardziej międzynarodowym, bo przecież jutro
szefowa von der Leyen przyjeżdża,
Komisji Europejskiej przyjeżdża do Polski, spotyka się z premierem Tuskiem i z przedstawicielami również naszych sąsiadów. Więc myślę, że tutaj bardzo będzie również ważne wskazanie konkretnych źródeł finansowania ze środków unijnych, które trafią do mieszkańców, ale też do samorządów.
Ile możemy dostać od Unii Europejskiej? Tam mowa jest o miliardzie, o 1,5 miliarda euro. Czy to są tego typu sumy, czy wyższe?
No, myślę, że wyższe, chociaż bardzo trudno jest to szacować, bo my kiedy popatrzymy dzisiaj chociażby na straty dotyczące tego, co się dzieje w drogach czy w kolei, to my możemy powiedzieć, że to są na razie...
Ale nie jesteśmy jedynym państwem, które będzie się o to starać.
Zgadza się.
To są tak Austria.
Na tę chwilę my tak naprawdę nie wiemy, jak wyglądają wszystkie miejsca, gdzie woda jeszcze nie zeszła i to będzie mogło wymagać dodatkowych remontów. I to na pewno są kwoty idące w setkach milionów euro.
Dobrze, to teraz przejdźmy do tych strat, które są w infrastrukturze. Pan je na pewno zna, za chwilę wrócimy do pani burmistrz, ale no, czy my wiemy, ile strategicznych elementów infrastruktury, mostów, linii kolejowych, dróg zostało zniszczonych na tych zalewowych, zalanych terenach? Czy jesteśmy w stanie to już w tej chwili choćby tak z grubsza oszacować?
Wie pan co, bo to wygląda w ten sposób, że niektóre drogi, niektóre trasy kolejowe są wyłączane, ale po zejściu tej wody w niektórych miejscach istnieje możliwość ich ponownego uruchamiania. Według informacji, które my na bieżąco zbieramy, które dzisiaj między innymi się pojawiły, same straty w kolejach sięgają na razie przynajmniej 150 milionów złotych, a ta kwota będzie oczywiście wzrastała wraz z tym, jak będziemy poznawać nowe drogi. Przynajmniej tyle samo i to będzie dużo więcej. Natomiast są działania, które już są działaniami, które też mają charakter odbudowywania i udrażniania tych miejsc. No, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, co się wydarzyło w Głuchołazach. Tam został zerwany most. Miasto w dużej części jest też odcięte. Dzisiaj z Mazowsza wyjeżdża duża ekipa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych z najnowszym mostem pontonowym, który będzie ustawiany właśnie tam w Głuchołazach po to, aby przywrócić po prostu kontakt miasta ze światem. I trwają już prace tam naprawcze, porządkowe. Zdaję sobie z tego sprawę, że oszacowanie strat naprawdę potrwa wiele, wiele tygodni, ale jesteśmy zdeterminowani, aby tę infrastrukturę jak najszybciej oddawać mieszkańcom, po to, aby mogli z niej korzystać
znów. Infrastruktura, dodajmy, taka bardziej, no nie chcę powiedzieć przyziemna, ale choćby oczyszczalnie ścieków. Burmistrz Paczkowa mówi, w mojej miejscowości nie ma już oczyszczalni ścieków. Nie spełniamy żadnych kryteriów, to są też kwestie setek milionów złotych, które trzeba będzie wydać na odbudowę tej infrastruktury.
Oczywiście i tutaj będzie potrzebne dodatkowe wsparcie dla samorządów, które realizują takie inwestycje. No przecież mieszkańcy
to
muszą
będzie potrzebne,
mieć...
panie ministrze, ale my wiemy, że ten budżet już się ledwo dopinał, on już był na granicy, no to skąd te pieniądze?
No zdaję sobie z tego sprawę. Są sytuacje nadzwyczajne, są sytuacje kryzysowe i rolą rządu jest znalezienie tych środków finansowych i mówiąc wprost, też bardzo liczymy na to, że ze środków zewnętrznych, jakimi są środki unijne, będziemy w stanie również zrealizować działania, które pozwolą przywrócić funkcjonalność po prostu miejsc, które są niezbędne dla mieszkańców, takich jak oczyszczalnie ścieków.
Pani burmistrz, wracamy do Bystrzycy Kłodzkiej. Pani burmistrz, a u was jak wygląda sytuacja z infrastrukturą właśnie? Bo domy, mieszkania, no także inne miejsca, te prywatne, to jest jedna rzecz straszna, egzystencjalnie fundamentalna, ale jak rozumiem, zniszczeniu uległy także elementy infrastruktury.
Tak, i tutaj byśmy bardzo prosili, jakby można było zrezygnować dla tych terenów w tej chwili ze stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, bo to nam bardzo wiąże ręce. Ja mam nadzieję, że właśnie w specustawie będzie taki zapis, bo jeżeli musimy robić do 30 tysięcy euro zapytanie ofertowe powyżej przetargi, to są strasznie, to jest strasznie długi czas, a mieszkańcy, my nie możemy czekać, przynajmniej z zasypaniem jakichś
wyrw. To jest istotne, spróbujmy oddać na chwilę głos panu ministrowi. To jest możliwe, tego typu decyzja, bo to rzeczywiście jest tak, jak zaczniemy rozpisywać wszystkie przetargi, to będzie trwało dziesięciolecia.
Oczywiście musimy mieć, mówiąc wprost, szacunek do pieniędzy publicznych, ale zdawać sobie z tego sprawę, że jesteśmy w nadzwyczajnej sytuacji i najważniejsze jest to, aby pomóc ludziom i nadrobić te straty, pilnując oczywiście procedur, więc myślę, że właśnie specustawy, które są dedykowane tego typu klęskom żywiołowym, właśnie umożliwiają pewnego rodzaju wyłączenia. Myślę, że jestem wręcz przekonany, że też minister Berek, który odpowiada za sprawy związane z legislacją, na bieżąco są zbierane wszelkie informacje dotyczące potrzeb, które muszą być w ramach zmian ustawowych przeprowadzone i takie na pewno też się pojawią i zostaną przekazane. Ale podkreślę jeszcze raz, szanując środki finansowe, które należą do wszystkich Polaków, pieniądze publiczne, musimy pamiętać o tym, że ta pomoc jest niezbędna już teraz.
Pani burmistrz, wracamy do Bystrzycy Kłodzkiej. Jak pani szacuje? Ja rozumiem, że to jest wszystko jeszcze w trakcie, jeszcze na gorąco, ale jak pani szacuje, jakie straty infrastruktury poniosła pani gmina? Jakie to są kwoty? Dziesiątki milionów czy setki?
Wydaje mi się, że to oprze się o setki milionów.
Ile lat zajmie odbudowa tych wszystkich rzeczy, które w Bystrzycy Kłodzkiej w sąsiednich gminach zostały zniszczone?
Jeśli powiem, że do dnia dzisiejszego nie odbudowano wszystkiego po 1997 roku, to myślę, że to jest moja odpowiedź. Natomiast wczoraj, kiedy byłam u burmistrza Stronia Śląskiego i przyjechały dary z Głuszycy, był pan burmistrz Głuszycy i pani poseł Sylwia Bielawska, usłyszałam całkiem dobry pomysł, może to na tą chwilę dla tych miast, które czekają na falę powodziową, że w tej chwili przecież możemy zebrać te worki z piaskiem i zawieźć tym, którzy ich potrzebują.
To jest oczywiście pomysł do służb bardziej niż do ministra infrastruktury.
No, oczywiście.
Ale przekazujemy dalej. Panie ministrze, wróćmy na chwilę jeszcze do tych kwestii infrastrukturalnych. Zniszczeniu albo przynajmniej osłabieniu uległa również infrastruktura hydrologiczna, to znaczy część z tych miejsc, które miały ratować, jak wiemy, nie wytrzymały. Niektóre miasta nawet na tym ucierpiały, że niektóre zapory czy damy nie wytrzymały, czy niektóre zbiorniki po prostu się przelały. To także są ogromne nakłady, które będą potrzebne, żeby przywrócić stan sprzed powodzi, ale także, żeby zabezpieczyć jeszcze lepiej rzeczywistość.
Pełna zgoda. Myślę, że tutaj infrastruktura ta hydrotechniczna jest tą, która została najbardziej dotknięta, obciążona i wiele miejsc, które po prostu zostały poprzerywane, chociażby jak wały, została po prostu zniszczona. I to są też również wielkie inwestycje, które będziemy jak najszybciej odbudowywać. Oczywiście Wody Polskie, które w tej części odpowiadają za realizację tych wszystkich działań, będziemy również zdeterminowani, aby to wraz, można powiedzieć, z przejściem tej fali, która cały czas po prostu idzie, jak najszybciej to odbudować. No, dzisiaj w tych miejscach, przez które już woda przeszła, trwa po prostu odgruzowywanie tego, zbieranie tych miejsc, zbieranie tego, co po prostu woda przyniosła w miejsca, w których na co dzień mieszkali mieszkańcy. I prawda jest taka, że wielka praca jest do wykonania nie tylko przed tymi, którzy dzisiaj usuwają bardzo negatywne, trudne skutki tej powodzi, ale równocześnie wielka praca jest do dokonania przed tymi, którzy zarządzają sprawami związanymi z zarządzaniem wodą w tych miejscach, do których fala się dopiero zbliża, bo przecież szczyt fali w Opolu jest przewidywany dzisiaj na godziny wieczorne, jutro we Wrocławiu, więc cała uwaga.
Walka jeszcze się toczy.
Walka cały czas trwa i myślę, że po tym, jak tę walkę wygramy, będziemy w stanie oszacować wszystkie straty związane z infrastrukturą hydrotechniczną, kolejową, drogową, po to, aby wiedzieć, gdzie celować tę wielką pomoc.
To będzie praca na dziesięciolecia tak naprawdę. Teraz jest szybka pomoc, ale odbudowa, przywrócenie nadziei, przywrócenie normalności, to są dziesięciolecia.
Oczywiście, zajmie nam wiele czasu przywrócenie normalności i nadrobienie tych strat, ale musimy być zdeterminowani, wiedzieć i mówić jasno, pokazując, że jesteśmy z tymi ludźmi, tak jak pokazuje to premier Tusk, że właśnie są oni...
Ale jedna rzecz to jest bycie z ludźmi. Druga rzecz to jest to, że kiedy w latach 50. w Holandii zaczęto budować zabezpieczenia przeciwpowodziowe, tam jest oczywiście inna sytuacja, to skończono je budować dosłownie kilka lat temu. To jest program na 50 lat, a nie na 5 lat, 4 lata, 3 lata.
Pełna zgoda. Największy zbornik w Raciborzu był realizowany ponad 20 lat od momentu rozpoczęcia tych prac i dzisiaj można powiedzieć, że w dużym stopniu uchronił duże tereny, spełnił swoją rolę. Przed nami jest realizacja działań, które będą wspierać tę infrastrukturę tak, abyśmy wyciągali wnioski z tego, co po prostu się stało, bo ja uważam, że źle się też dzieje, że jest taka polityczna dyskusja na temat, kiedy zostało ile wybudowanych wałów, kto z czego zrezygnował i tak dalej. Zostawiam to. Powinniśmy dzisiaj wyciągać wnioski z tego, co się stało i być lepiej przygotowanym na sytuację, która mam nadzieję więcej i ani tak szybko nie nadejdzie, ale musimy być po prostu silni tym, co wyniesiemy z najważniejszych bitew.
I tu właśnie wracam do pani burmistrz, bo to jest kluczowe pytanie, tak? To znaczy rzeczywiście jest tak, że teren Kłodzka, okolic Kotliny Kłodzkiej, to jest teren, na którym powodzie się po prostu, to strasznie brzmi, ale regularnie zdarzają. Pani burmistrz, co trzeba zrobić, żeby ludzie rzeczywiście chcieli tam wracać, żeby rzeczywiście młodzież tam uciekała, żeby odzyskali nadzieję?
Jeśli chodzi o gminę Bystrzyca-Kłodzka, to na pewno teraz po tej powodzi należy się przyjrzeć tamie w Międzygórzu, zbadać ją dokładnie, bo w ciągu tych 20 paru lat tama chroniła naszych mieszkańców bardzo wiele razy. To nie tylko rok 1997 i dzisiaj, ale to też lata pomiędzy tymi, które wymieniłam, z tego względu, że mieliśmy już kilkakrotnie taką sytuację, że brakowało do przelania się stany około metra czy półtora, więc tutaj też cały czas ta tama pracuje od czasu do czasu, kiedy te deszcze się zdarzają u nas. Więc to po pierwsze. Po drugie, to są zaszłości niestety wielu wcześniejszych kilkudziesięciu lat, kiedy pozwalano ludziom budować się na terenach zalewowych. No i niestety dzisiaj cierpimy, ale myślę też, że należałoby pomóc w przypadku tak jak naszej gminy, chociażby teraz spojrzeć na to, kiedy jest zrobiony audyt krajobrazowy województwa dolnośląskiego, który powoduje o braku możliwości wykonywania infrastruktury właśnie w tych miejscowościach, gdzie chcą państwo nam zrobić parki kulturowe albo parki krajobrazowe. A to powoduje, że taka miejscowość jak Międzygórze, gdzie my teraz wykonujemy dokumentację dla skanalizowania tej miejscowości, a wiemy, że to jest wyjątkowa miejscowość, spowoduje przyjęcie tego audytu krajobrazowego, spowoduje, że my nie będziemy mogli nic wykonać, a to też spowoduje, że nie będziemy mogli wykonywać innych inwestycji infrastrukturalnych w poniższych miejscowościach, które cały czas będą cierpiały. Także ja apeluję też o to, by przyjrzeć się audytowi krajobrazowemu, bo nie będziemy mogli nic zrobić.
Dobrze, bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.
Czy ja mogę jeszcze podziękować? Proszę państwa, czujemy się zaopiekowani. Są z nami pani poseł Bielawska, pani poseł Bodnar, pani Monika Wielichowska, wicemarszałek Sejmu. Naprawdę czujemy się zaopiekowani i mocno wierzymy w te deklaracje, które daje dzisiaj rząd, że my tą pomoc otrzymamy. Dziękuję też za tą pomoc od samorządowców i innych instytucji, która płynie do nas. Bardzo serdecznie dziękuję.
My oczywiście też dziękujemy tym wszystkim, którzy niosą pomoc rządowi, służbom, ale także ludziom.
Dziękujemy.
Po prostu ludziom, tak. którzy to robią, a drugim gościem był wiceminister Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury. Bardzo dziękuję ja tym razem za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.